W audycji Masz Prawo, dzień dobry, wiosennie chciałabym powiedzieć, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska, ale tym razem wiosna przywitała nas śniegiem, chociaż chyba go już nie widać, ale takie płatki padające od rana raczej zaprzeczały temu, że wiosnę mamy. Ale to, że pierwszy dzień wiosny wiemy wszyscy, to, że Międzynarodowy Dzień Lasów, być może nie wszyscy i postanowiliśmy o tym dzisiaj przypomnieć, bo to właśnie dziś Międzynarodowy Dzień Lasów, a lasy to chyba w mniemaniu każdego Polaka jego dobro narodowe. My tam chodzimy, zbieramy i w ogóle nie wyobrażamy sobie sytuacji takiej, żeby tych lasów nie było. W imieniu nas wszystkich tymi lasami zawiaduje Regionalna Dyrekcja, akurat jeżeli chodzi o Podlasie, Lasów Państwowych, a Lasy Państwowe w ogóle, jeżeli chodzi o Polskę. I czy to dobry gospodarz? Z takim pytaniem zwracam się do moich gości. Leśników mamy dzisiaj w studiu. Pani Maria Nowicka-Szpakowicz z Nadleśnictwa Białowieża. O Białowieży porozmawiamy trochę później. I Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Czy Państwo się czujecie dobrymi gospodarzami tego naszego dobra narodowego?
Dzień dobry. No to staramy się w każdym razie, chcemy, żeby państwo, społeczeństwo, żeby w ogóle ludzie, którzy chodzą do lasu, właśnie tak traktowali pracę leśników. Historia całej firmy Lasów Państwowych sięga już prawie 100 lat. Te prawie 10 dekad niedługo będziemy obchodzili setlecie powołania Lasów Państwowych.
Prawie jak niepodległości stulecie też.
Tak, to jeszcze nie w tym roku oczywiście, ale jeszcze trochę trzeba poczekać. No ale ponad 90 lat. Lasy Państwowe były od początku dobrze zarządzane. Również leśnicy od początku zarządzali Puszczą Białowieską, więc...
A chciałam ją sobie zostawić na deser.
Dobrze, to wrócimy jeszcze do tego. Krótko mówiąc, chcemy, żeby Lasy Państwowe dobrze funkcjonowały. Akurat jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Lasów. Możemy o tym porozmawiać.
W Międzynarodowym Dniu Lasów o gospodarzu, który powoduje to, że te lasy jeszcze są. To chyba mamy z czego się cieszyć. Jeszcze są. Chodzimy po nich.
Tak, prawie 1/3 powierzchni Polski, ale jak już mówimy o Międzynarodowym Dniu Lasów, to warto zwrócić uwagę, że no każdy taki dzień w każdym roku, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała ten dzień kilka lat temu, chyba w 2007 roku, każdy taki dzień w kolejnym roku jest dedykowany innej jakby okoliczności.
No i teraz?
To właśnie. I w tym roku zajmujemy się głównie miastami, dużymi skupiskami miejskimi, bo jak się przewiduje, jak szacuje ONZ, w przyszłości większość społeczeństwa będzie koncentrowała się właśnie w miastach. To będą, no, nazwijmy to takie społeczeństwa zurbanizowane. Coraz mniej osób będzie żyło w takich mniejszych miejscowościach, czy w ogóle gdzieś na prowincji, jak to się czasami mówi, gdzieś w tych takich niewielkich miejscowościach, a większość ludzi będzie żyła w miastach. No a takie życie w mieście, jak sami wiemy, ale z drugiej strony za chwilę o tym też powiemy, bo Białystok nie należy do tych po pierwsze dużych miast i trudnych miast, tak bym powiedział, ale życie w miastach, jak wiemy, to po pierwsze wyczerpuje zasoby. Musimy zużywać dużo energii, zatruwamy środowisko. Ostatnio coraz bardziej popularny temat to smog. Oczywiście. Tak. W Białymstoku, jak sądzę, nie mamy tego smogu.
Mamy.
No, możliwe, że tak, ale być może to wynika z tego, że miasto jest otoczone lasami. Jakbyśmy tak popatrzyli na mapę, to na pewno od północy, od strony północnej jest niemały kompleks leśny, tak zwany Las Pietrasze, od południa Las Solnicki, między innymi to, a w pobliżu Puszcza Knyszyńska.
Zaraz do tych lasów wrócę, bo tak ciągle ich ubywa niestety. I Solnickiego, i Pietrasze.
Dobre słowo, lasów ubywa. To jest nieprawda. Lasów w Polsce przybywa. Lasów w Polsce przybywa od 1945 roku. Powierzchnia leśna zwiększyła się o 10%.
No był taki program rzeczywiście zalesiania tych nieużytków. Nawet
tak,
można
to były
było...
nieużytki. To były tak. Nieużytki, czyli między innymi to spowodowało, że lasów jest coraz więcej. Tu w regionie, na Podlasiu, w obszarze, który jest administrowany przez dyrekcję w Białymstoku, od II wojny światowej, od 1945 roku zalesiliśmy, czyli wprowadziliśmy rośliny na grunty, które wcześniej nie były gruntem leśnym. A więc tej powierzchni leśnej jest więcej, prawie 220 tysięcy hektarów. 220 tysięcy hektarów tu na Podlasiu. To spowodowało właśnie wzrost tej lesistości. Lasów w Polsce przybywa.
Aż chciałoby się tak powiedzieć, że nóż się w kieszeni otwiera. No jakżeż ich przybywa, jak ciągle coraz mniej. My ciągle bijemy na larum tutaj, tak w naszej świadomości to wygląda. Tym bardziej, że jeżeli mówimy o tych wielkich miastach, to w Białymstoku też mamy częściowo troszkę lasów, prawda? Chociażby las
tak,
zwierzyniecki, to jest las.
Tak, ale skoncentrujmy się, że bijemy na larum, bo co? Bo lasów ubywa?
Bo ciągle... przemieszczając się chociażby, zostańmy w mieście, przemieszczając się po mieście widzimy wycięte drzewa. Tutaj mamy drogę, wycinamy. Tutaj mamy lotnisko, wycinamy. Przecież my wytniemy, przepraszam, mówię tak, tutaj się utożsamiłam z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, pod ten pas nieszczęsny wytniemy 30 hektarów lasu.
Tak,
no więc to są te nasze zielone płuca, którymi, jak słusznie pan powiedział, trzeba oddychać i ten smog jakoś neutralizować,
tak, tak.
A my go
przywołujemy. Jak już mówimy o tym lotnisku, rzeczywiście ten las musi zostać no przynajmniej obniżony, tak bym to powiedział, ale w dalszym ciągu będzie lasem. W tym miejscu no, oczywiście trzeba najpierw usunąć drzewa po to, żeby doprowadzić do bezpiecznego podchodzenia samolotów, lądowania i startowania. Chociaż na razie to jest, nie chcę użyć słowa, że jest to hipoteza. O tym się na razie mówi, żadnych decyzji jeszcze nie ma.
Nie, to w decyzji środowiskowej
tak.
Występuje na piśmie.
I w decyzjach urzędowych jeszcze takich decyzji żadnych nie ma, żeby się po prostu tym miejscem zająć. Ale zmierzam do tego, tam w dalszym ciągu będzie las, tylko po prostu ten las będzie niższy. Nie będą to
ale
drzewa...
jak można zabronić lasowi rosnąć? To znaczy on zawsze będzie rósł.
To znaczy, jak osiągnie tą wartość, która już będzie...
Znowu go wytniemy.
No niestety tak i na nowo go odnowimy.
No dobrze, a ile rośnie tak, ale... takie drzewo?
No, zależy od gatunku, ale to są tak zwane drzewa szybko rosnące, takie jak topola, brzoza, osika, są też gatunki długorosnące i tak dalej. No ale zmierzam do tego, że lasów w Polsce przybywa, ich nie ubywa.
Dobrze, to ja za chwilę zadam kilka konkretniejszych pytań. Będę się cieszyła, jeżeli udowodnimy tę tezę, że ich przybywa. To znaczy, rozumiem, że to z cyfr wynika i ja tutaj nic nie mam
właśnie,
do powiedzenia, że to...
Że, bo to jest fakt.
Tak, mogę tylko mówić o odczuciach. W audycji masz prawo... poświęconej Międzynarodowemu Dniu Lasów, rozmawiamy o, no właśnie, tak zatytułowałam audycję, że o gospodarce leśnej, ale jeszcze do tego nie przeszliśmy nawet, do tej gospodarki leśnej, prawda? Dużo się mówi o Puszczy Białowieskiej, ale też mamy takie nazwy jak Puszcza Knuszyńska, Puszcza Augustowska. My Puszczą nazywamy duże skupiska leśne.
Duży kompleks leśny.
Duży kompleks leśny i nie rozróżniamy tego, co to jest las, a co to jest puszcza. Jest jakieś takie rozróżnienie, że
nie,
puszcza no, to jest chroniona to... specjalnie,
nie,
a...
Nie, oczywiście, że nie. Jest to takie zwyczajowe.
Chcesz... Tak, to nie jest związane z jakąś formą ochrony. To jest po prostu nazwa zwyczajowa, która się przyjęła na danym obszarze. Jeżeli mamy taki większy kontekst, kompleks leśny w skupieniu, to bardzo często nazywa się to puszczą, tak jak u nas Knyszyńska, Białowieska, czy gdzieś dalej, no Kampinoska i tak dalej. Także to jest takie kwestia terminologii, nie wiąże się to z formą ochrony.
No, można powiedzieć, że w puszczy są lasy, ale też no, na duży kompleks leśny można powiedzieć las, duży las, wielki las, kiedy tak chyba historycznie nawet mówiono, wielki las.
A las gospodarczy, jest coś takiego?
Las gospodarczy to już jest taki, no, nazwijmy to żargon, leśny las gospodarczy, bo to są te miejsca, w których po prostu prowadzi się gospodarkę leśną, a gospodarka leśna to jest odnowienie tej powierzchni, pielęgnowanie drzewek tam posadzonych przez kilka lat i na koniec usunięcie tych drzewek i na nowo odnowienie tej samej powierzchni.
Może tu warto przypomnieć, po co w ogóle ta gospodarka leśna nam jest?
No właśnie, po co mamy... tej naturze pomagać, albo też ingerować w tą naturę.
Pomagać,
no oczywiście,
ingerować.
Ja oczywiście pomijam, że zaraz to, co powiedział nasz słuchacz, że jeżeli chcemy drogi, to oczywiście tnijmy lasy. Jeżeli chcemy lotniska, no to musimy wycinać lasy. Oczywiście zgadzam się z tym jak najbardziej. Chcemy mieć drewniane meble, no to musimy skądś je mieć. Chcemy mieć papier, to też go skądś musimy pozyskiwać.
Tak rozglądam się po tym studio, to...
No tak, tutaj mamy sam plastik.
Przy wejściu do radia jest taka piękna wystawa drewnianych radioodbiorników.
Starych odbiorników.
Są przepiękne i tak jak widać są wszystkie zrobione z drewna. No, gospodarka leśna się z tym ściśle wiąże, bo te lasy, które mamy, które są takim naszym dobrem narodowym, no one również mają za zadanie dostarczać nam surowca. Jest nas coraz więcej na świecie i te potrzeby rosną. No i gospodarka leśna jest właśnie takim działaniem, które pozwala zachować te zasoby w niepogorszonym stanie, a jednocześnie pozwolić człowiekowi z nich korzystać.
No i to surowiec odnawialny, drewno jest surowcem odnawialnym.
Dobrze, tylko tak, ta gospodarka leśna prowadzona jest od lat prawie 100, tak jak tutaj rozmawiamy. Mhm. Myślę, że wcześniej również w jakiś sposób była prowadzona, tylko może bardziej rozbójniczy, albo może wręcz inne lasy miały swoich właścicieli, innych niepaństwowych, więc pewnie każdy o ten las dbał, bo tam jeszcze było siedlisko zwierzyny i dalej tak jest, że tam żyją różne gatunki i może niekoniecznie człowiek jest najważniejszym użytkownikiem lasu, chociaż tak się chyba staje, że jest. A ja się odwołam teraz do osobistych doświadczeń. Puszczę Knyszyńską poznaję od ponad 30 lat dobrych i chodzę po niej. Mam tam swoje miejsca na różne dobra leśne pod tytułem poziomki, jagody, maliny i grzyby. No i teraz ze smutkiem stwierdzam, że co jakiś czas te miejsca mi się skurczają. Czy ta gospodarka prowadzona jest teraz w inny sposób? Dlaczego my widzimy coraz większe połacie, przynajmniej ja, poruszając się po tych terenach, coraz większe połacie wyciętych drzew, polany olbrzymie, tam gdzie kiedyś był las, teraz lasu nie ma.
No tak, ale te powierzchnie wynikają z planu.
No, z czego? Właśnie.
Z planu urządzenia lasu. Każde nadleśnictwo w Polsce ma taki dokument, najpierw opracowany, powiedzmy, no nie to, że powiedzmy, przez specjalistów, którzy idą do tego lasu, określają ten las, obliczają w jakim jest wieku, mierzą te drzewa, określają jakie tam rośliny rosną. To wszystko po to, Te informacje zbierane są po to, żeby zaplanować pracę w tym miejscu, czyli no, prace gospodarcze, jak mają one dalej wyglądać. I jednym z tych prac, akurat w tym roku, w którym pani była i widziała, było...
Co roku.
No tak, co roku, ale w innym miejscu. Mhm. Co roku, ale w innym miejscu. Więc te miejsca, które powiedzmy było w zeszłym roku usunięte, zostały odnowione. Tam dalej rosną drzewa. Trzeba po prostu poczekać, aż te drzewa urosną. A była pani teraz w tym roku w innym miejscu i też pani zobaczyła usunięte drzewa. I to też wszystko jest zgodne z tym planem. Ta powierzchnia została odnowiona, więc w konsekwencji ta powierzchnia wcześniej usunięta z nasadzonymi drzewami, ta powierzchnia obecnie usunięta z nasadzonymi drzewami w dalszym ciągu tworzy las, który został użytkowany, wycięty, ale dalej jest odnowiony. No rzeczywiście miejscowo, w miejscu to się zmienia, bo to już nie jest ten las, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, który nam towarzyszył przez kilka, pewnie 10 lat. Widzieliśmy i te drzewa i poczy, który tam rósł.
No a teraz widzimy te pnie piękne, wielkie, no, olbrzymie i tak nam serce boli, prawda?
Że wokół one tych
tak leżą.
I wśród tych pni są odnowione sadzonki. Rośnie tam pewnie sosna, świerk, dąb i tak dalej, i tak dalej. To jest las, tylko że w młodszym wieku. Nie jest taki sam jak ten, do którego byliśmy przyzwyczajeni.
Dobrze, czyli...
Za parę lat te miejsce będzie już zupełnie inne.
Będzie piękne. Za parę lat, czyli za 50 jakieś mniej więcej, prawda?
No myślę, że wcześniej, bo ten drzewostan będzie już, ten las będzie już lasem w momencie, kiedy te drzewka tak jakby zewrą swoje korony i to już
ale
będzie
ale jeszcze chciałem najpierw zwrócić uwagę, że być może teraz, patrząc na ten wycięty las, nie dostrzega pani tych miejsc, które akurat teraz są w tym młodym wieku i gdy za kilka lat, to te miejsca, które są
nie
teraz
mam
w młodym
dobre
wieku,
okulary, ja wiele dostrzegam, tylko mam takie wrażenie, że
dojrzałem
drzewostanem. Teraz więcej jest tych takich miejsc. Czy to się zwiększa z roku na rok? Ta potrzeba pozyskiwania, to o której mówimy, jest nas więcej, więcej potrzebujemy i więcej pozyskujemy.
Pozyskujemy mniej drewna niż nawet połowa tego przyrostu rocznego. Jak już mówiłem o tych specjalistach, którzy opisują las na początku, tworząc w efekcie ten plan urządzenia lasu, to oni też przewidują, panie nadleśniczy, z tego miejsca może pan usunąć tyle i tyle metrów sześciennych drewna. I te tyle i tyle metrów sześciennych drewna to i tak jest mniej niż połowa przyrostu drewna. Każde drewno po poznaniu, po opisaniu, po zbadaniu wiemy, ile przyrasta. Powiedzmy rocznie, wymyślam teraz, bo po prostu nie znam w czasie tej rozmowy konkretnych danych, przyrasta metr sześcienny. To decyzja na to, ile można usunąć tego drewna, to jest poniżej pół metra sześciennego, nie więcej niż te pół metra sześciennego.
Czyli mogę być spokojna. To nie jest tak, że popyt czyni podaż,
nie,
czyli
nie.
Po prostu im większy popyt, tym,
zawsze
tym więcej
pozyskujemy,
wytniemy.
Zawsze pozyskujemy mniej drewna niż przyrasta.
No tak próbuję to sobie zobrazować. Być może po prostu te miejsca, które teraz są użytkowane w ten sposób, są bliżej dróg i jak się to, na to popatrzy, to bardziej serce boli, bo może kiedyś to było...
Myślę, że to raczej,
ale jeszcze
raczej
mam takie wrażenie...
do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
Z drugiej strony, jeśli mowa o Puszczy Knyszyńskiej, to też warto wziąć pod uwagę, że tam właśnie były w ubiegłych latach huragany. I te połacie, które widać, no to być może
na
są też...
uporządkowanie tych strat,
po prostu uporządkowanymi powierzchniami
w całej Puszczy Knyszyńskiej.
Po tym huraganie.
Tam było około 500 metrów pozyskanych przez te huragany wiejące w 16 i w 17 roku. Kilka nadleśnictw zostało tak poważnie uszkodzonych, najmocniej właśnie Dojlidy, ale też Żednia, nadleśnictwo Żednia. I może tak być, jak mówi właśnie Marysia, że obserwuje pani, patrzy pani na powierzchnie, które...
Myślę, że większość z nas. Mhm.
Które były do tej pory uszkodzone i niestety trzeba te drzewa usunąć, bo one chociażby, to jest materiał drzewny, który i tak musimy pozostać. Nie możemy go pozostawić w takim stanie na tej powierzchni. Że to też jest niebezpieczny materiał, nie wolno tam wchodzić. Jest to oczywiście nadleśniczowie wprowadzali zakazy wstępu. Krótko mówiąc, ten materiał właśnie, te drewno z tych powierzchni trzeba było usunąć.
Na początek złożę państwu życzenia pomyślności od naszego słuchacza, który pod sztabinem spotkał dwie pary piękne lecących bocianów. Na pierwszy dzień wiosny przyleciały panu, przyniosły dobrą wróżbę i chciał się z nami też podzielić, że oto tak uczcimy ten pierwszy dzień wiosny. No to dzielimy się tym. Też życzymy pomyślnego, szczęśliwego roku. Ja zapytam teraz o te wielkie maszyny, które jak z filmów science fiction weszły do lasów i tak, i też jak w filmach science fiction, tak idą i tak przeżerają te lasy, i tak przeżerają.
I tak... pomagają.
I te maszyny nazywają się harwesterami.
A jeszcze jest taka druga maszyna, która nazywa się forwarder.
No okropne są te maszyny.
Harwester z forwarderem pracują w parze.
Niemniej jednak są to maszyny przede wszystkim bezpieczne. Bezpieczne dla wykonujących pracę i obecnie w czasach, kiedy znalezienie pilarza po prostu w okolicy jest wyczynem nie lada, takie harwestery po prostu zapełniają tą niszę, to zapotrzebowanie na osoby, które wykonują prace leśne. Bo to jest ciężka praca i praca niebezpieczna. Natomiast harwester, który ma kabinę specjalnie umocnioną, jest bezpieczniejszy dla wykonawców tych prac, a one muszą być wykonane.
Też jest lekka praca. Te prace, mimo, tak jak kiedyś jeszcze pamiętam, jak pilarze, czyli drwale pracujący siekierami, to było po
ale
prostu...
Ale moc przerobowa większa.
Harwesterem jest większa moc przerobowa. Tak. Znaczy, też trzeba dodać do tego, co mówiła Marysia, że ingerencja tego harwestera w las jest bardzo krótka w porównaniu do pracy pilarza, bo po pierwsze jedne urządzenie robi... kilka czynności, które po kolei musi wykonać pilarz. Najpierw musi ściąć drzewo, czasami jest tak, że ścina kilka drzew chyba naraz na działce, jeśli dobrze pamiętam. Potem podchodzi do tych drzew, okrzesuje te drzewa, gdzieś pomocnicy pewnie wynoszą te gałęzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast taka maszyna, to o czym mówiła Marysia...
Robi wszystko.
Raz, że robi wszystko.
Robi
wszystko za pilarza oczywiście, za pilarza. Składa, tnie, no tak, ścina drewno, okrzesuje te drewno, przecina te drewno, układa właśnie w takie małe stosy tego drewna. Właśnie ten forwarder, o którym mówiłem, podąża za tym harwesterem, ładuje te stosy, wywozi je z lasu. To trwa bardzo krótko. I to też jest
czyli
istotne.
Krótszy jest krótszy czas oddziaływania na środowisko. Jakiś stres dla...
Czy zwierzyny.
I wbrew pozorom takie maszyny nie powodują też aż takich, jakby się zdawało, szkód w podłożu.
Tak.
Bo te nowe maszyny, te nowe harwestery, to już mają nacisk na podłoże.
Niewielki.
Taki jednostkowy, porównywalny do ludzkiej stopy. Także to nie jest...
Poza tym to są...
Na szczęście jakieś takie wielkie nieszczęście.
To są też sprytne maszyny, bo one się świetnie poruszają w lesie. One mają jeszcze taką konstrukcję, że są
czyli
zwrotne.
Czyli rzeczywiście z filmu science fiction.
Na przykład, ale jeszcze jednej rzeczy powiem. To, że też proszę zwrócić uwagę, jeśli ktoś rzeczywiście jest w lesie, tak jak pani, proszę zauważyć, że ten dźwięk pilarki jest bardzo donośny i taki wręcz natarczywy, uporczywy. Ja jak słucham tego dźwięku pilarki, to aż to jest nieprzyjemne.
Wydawałoby się, że pół lasu już ktoś
chociażby wyciął. A pilarz pracuje kilkaset metrów od tego miejsca, gdzie my akurat jesteśmy i słyszymy ten dźwięk. Natomiast jak się słyszy harwestera, to rzeczywiście trzeba podejść blisko tej maszyny, żeby w ogóle usłyszeć, że ona tam pracuje.
Dobrze, to ja chcę być uspokojona. 2000 leśników zatrudnionych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku to są specjaliści, którzy doskonale wiedzą, co z tym lasem trzeba robić, tak?
No tak, no chcemy, żeby tak było. No.
Bardzo się staramy.
Bardzo się staramy.
I doskonale wiedzą, gdzie można wyciąć, ile tego drewna pozyskać.
To wynika z planów urządzenia lasu.
Zgadza się i tak. To jest
i nie ma takich aneksów do tych planów, że tam coraz więcej.
Rzeczywiście są aneksy, ale aneksy są wtedy, kiedy się zdarzy jakieś nieprzewidziane zdarzenie. Plany urządzania lasu sporządzane są na 10 lat, ale wiadomo przecież, tak jak było w 16 czy w 17 roku, że no, wiały huragany, wiały silne wiatry, Te drewno nieprzewidziane do pozyskania zostało no, przewrócone, powalone, złamane. Te drewno trzeba usunąć i akurat w tym momencie, w tym nadleśnictwie, gdzie były te straty, już te drewno było na wyczerpaniu, ale pojawiło się nowe no, jakby z natury rzeczy i trzeba było je usunąć. I wtedy w takich sytuacjach opracowane są aneksy.
Dobrze, to teraz zapytam o to zalesianie, bo spacerując po starym lesie, no to jest tak przestronnie, wszystko ma swoje miejsce. Tam, gdzie wydawałoby się, że urządziła to natura, tak? Są duże drzewa, małe krzewy,
mech. Bardzo często te duże drzewa były sadzone przez człowieka. Nie są to lasy naturalne.
Natomiast, skończę, ale oczywiście potrzebuję być uspokojona. Natomiast tam, gdzie są posadzone lasy, w rządkach równych, wszerz i wzdłuż.
Na początku.
Wygląda to zdecydowanie gorzej, że to już nie jest takie naturalne, tylko rzeczywiście zasadzone rządki po to, żeby je potem wyciąć i zapomnieć, że tu kiedykolwiek jakieś lasy były.
To proszę sobie wyobrazić, że te lasy, te starsze, te piękne, po których się wędruje i tam wszystko wydaje się takie
tak
naturalne, wyglądały tak samo kilkadziesiąt lat temu, bo no, większość z lasów takich gospodarczych, która poza jakimiś rezerwatami, była po prostu sadzona. I to była właśnie ta gospodarka leśna, która my twierdzimy, że jest potrzebna.
I ten obraz, tak, który teraz pani widzi, patrząc na te nowe, odnowione powierzchnie, który rzeczywiście no, jest jakaś bruzda ziemi, to jest zresztą sposób przygotowania gleby, żeby posadzić tą konkretną sadzonkę, głównie sosnę. No nieważne, za chwilę jeszcze o tym możemy rozmawiać. Krótko mówiąc, teraz się właśnie tak przygotowuje glebę. Między innymi w Polsce przeważa sosna, więc z punktu widzenia sosny trzeba ją w ten sposób przygotować. Tam sadzimy tą sosnę. No ale za kilkanaście lat to nie będzie śladu w ogóle ani po tych bruzdach, ani po tych rządkach. Te drzewa będą zbliżały się do wyglądu takiego, jaki jest teraz dookoła
nas. Kilkadziesiąt lat, myślę, że bardziej, oczywiście. I te drzewka nie będą takie rachityczne i wyglądające na chore. One będą dalej piękne i takie rozłożyste.
No tak.
W sensie tak urosną.
Znaczy wyglądające na chore, no nie sądzimy. No, każde sadzonki są przygotowywane w szkółkach. One są, no ja na przykład sadzimy takie dobrej jakości sadzonki. Być może to było jakieś, no widziała pani fragment przez...
Przeróżne widzę fragmenty.
Zaatakowane przez jakiegoś patogena i to rzeczywiście ten wygląd sadzonek
i
był
i pomalowane
taki,
i z siateczką zawiązane.
Żeby zabezpieczyć przed zwierzyną.
Wie pani, że to się zabezpiecza przed zwierzyną?
No, tak się domyślam. Że
tam, co pozwoli je dochować do tego
mam też lasu. Mam też dokumentację fotograficzną, jak lasy państwa wywalczą z kornikiem przez różne płachty, foliowanie drzewa i ustawianie takich trójkątnych pułapek. Nie wiem, z czym tam w środku, ale generalnie jest tam napisane, że to walka z kornikiem i wierzę, że tak jest.
Tak, a wie pani, jeszcze warto też o tej walce z kornikiem powiedzieć, bo przede wszystkim walka z kornikiem to usuwanie drzew świeżo zasiedlonych przez kornika. Tych drzew, do których kornik wleciał i jeszcze się nie wydostał z tego drzewa, tam niestety żeruje. Wiadomo jest, że te drzewo pewnie w krótkim czasie
obumrze,
tak.
Niestety takie są perspektywy, że odwrotu nie ma już
zasiedlenia drzewa. I przeciwstawić się rozwojowi tego kornika, to trzeba ściąć te drzewo świeżo zasiedlone i wywieźć z lasu po to, żeby ten kornik z tego drzewa nie wydostał się, nie wyleciał, nie zasiedlił innych.
I to foliowanie folią taką spożywczą to po to, żeby się nie wydostał.
Nie no, foliowanie
folią spożywczą.
Nie wiem, co to jest, ale...
Myślę sobie,
nie mam
ze sobą
telefonu, chciałam państwu pokazać.
Jeżeli to była taka opaska.
No to być może folia zabezpieczała te zdrowe drzewo to nie musiał być kornik, bo kornik atakuje rosnące drzewa, nie takie, które są, które, no, które są złożone gdzieś tam właśnie w tym stosie, czy w jakimś składzie tego drewna przy drodze. No, jest to na pewno zabezpieczenie przed innymi owadami, raczej nie, nie kornik. Natomiast pułapki, pułapki używamy po to, żeby zorientować się, ile jest tego kornika w danym miejscu. No, on oczywiście pojawia się w ciepłe dni, w określonych momentach. No, oczywiście może mieć kilka rójek, czyli masowych pojawów, ale po prostu patrząc na pułapki, liczymy, no, leśniczy liczy te pułapki i określa, czy jest duże zagrożenie.
I potem ewentualnie podejmuje jakieś działania.
No już no, wiadomo, nie, że trzeba się szykować.
Trzeba się szykować.
Tak.
Ale pułapkami nie, nie zwalczymy kornika.
Ja oczywiście przekażę to, co powiedział nasz słuchacz, że bez ingerencji leśników nie mielibyśmy lasów, a mielibyśmy chaszcze, ponieważ pan też ma 2,5 hektara lasu, w którym nawet brzoza nie chce rosnąć, tylko ponieważ nie ma tam ingerencji człowieka, tylko wyrastają jeżyny i nie da się tam wejść bez maczety w okresie takim, w którym już rośliny żyją dobrze. Teraz jeszcze można i można to uporządkować. No to hołd trzeba leśnikom złożyć za to, że po lasach chodzić, bo rozumiem, że bez państwa pracy po lasach chodzić byśmy nie mogli. I nie moglibyśmy zbierać runa leśnego oraz innych.
Nie no, to też jest uproszczenie, ale...
No ale no, żyjemy w czasach, kiedy, kiedy lasy są użytkowane. Dzięki temu, że są użytkowane, są odnawiane, są pielęgnowane, no to wygląda to, to tak, jak wygląda i że są państwowe, to, więc są otwarte na zbierających runa leśne, na turystów. Na...
Mamy też oczywiście trochę prywatnych lasów w naszym kraju, ale o nich dzisiaj nie będziemy rozmawiać.
Ja jeszcze chciałem mimo wszystko, Marcia, powiedz coś o tym panu, o tych chaszczach, o których opowiadał, bo faktycznie tak jest. Jeśli słońce, światło dostanie się do dna lasu, do ziemi, to po prostu w krótkim czasie ta pokrywa ziemi porasta takimi, no, trudno...
usuwalnymi roślinami?
Na przykład zielnymi, tak. I wśród takiego miejsca, z takiego środowiska te sadzonki, nawet w sposób naturalny, które mogłyby się odnowić, tak jak pan wspominał w rozmowie, tam brzoza, nie mają szans, żeby się przedostać. Więc między innymi z tego powodu jest oranie tych brus, żeby odsłonić...
Ale pan bardzo się niepokoi o moje odczucia, bo telefonował po to, żeby mnie uspokoić, że te lasy wszystkie wyrosną, że będzie pięknie, że nawet tam, gdzie było wycięte, obecnie rosną piękne lasy i będę mogła po nich spacerować. Bardzo się cieszę naprawdę z takiego postawienia sprawy. Chciałabym jeszcze, żeby można było jeździć po drogach leśnych rowerem spokojnie, a nie po takich dużych kolejnach, gdzie się nie da przejść, ale rozumiem, że to wszystko się uda. Natomiast ja bym jednak, pani Mario, przeszła do tej Puszczy Białowieskiej, bo będąc na południu Polski, mierzyłam się z takimi stereotypami, które w Polsce funkcjonują. Czy wycięliście, jakbym też miała w tym udział duży, czy wycięliście już Puszczę Białowieską do pnia i czy jeszcze można tam do was przyjeżdżać. No to może właśnie, wycięliśmy, taki mamy przekaz medialny, wycięliśmy Puszczę do pnia.
Absolutnie, ani nie wycięliśmy, ani nie mamy takiego zamiaru. Po pierwsze, to właśnie, żeby tym stereotypom zapobiec, to wyjaśnijmy jedną rzecz. Puszcza Białowieska, czyli około 60 tysięcy hektarów na terenie Polski, to są trzy podmioty zarządzające. Jest Białowieski Park Narodowy, który zarządza powierzchnią około 19%, około 17% tej naszej części puszczy. Poza tym są trzy nadleśnictwa, czyli lasy państwowe. Nadleśnictwo Białowieża, Browsk i Hajnówka. Oprócz tego, że jest Białowieski Park Narodowy, te 17%, mamy jeszcze na terenie nadleśnic liczne rezerwaty przyrody, w którym celem nadrzędnym jest ochrona przyrody i w których ingerencja człowieka jest ograniczona do minimum, nasza ingerencja.
Tylko do zapewnienia tego bezpieczeństwa.
I w zasadzie, tak, sprowadza się do zapewnienia bezpieczeństwa, ewentualnie innych działań czynnych związanych z ochroną przyrody pod kątem na przykład motyli, dla których wykasza się jakieś określone powierzchnie łąk w rezerwatach, które dla ich ochrony zostały powołane.
Czyli co? Zapraszamy do Puszczy Białowieskiej.
Czyli jak najbardziej zapraszamy.
Można tam chodzić, spacerować i spotkać żubra.
Tak, i spotkać żubra. Tych żubrów jest coraz więcej. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale ta populacja żubra w północno-wschodniej Polsce przekracza połowę stanu populacji w całej Polsce.
Za dużo.
Nie, znaczy za dużo lokalnie, w miejscach. Te żubry są wsiedlane w inne kompleksy leśne, właśnie do Puszczy Augustowskiej, ale no, w Puszczy Białowieskiej ponad 600 osobników to jest dużo.
Czyli co?
Tym bardziej, że część wychodzi poza kompleks Puszczy.
A w Puszczy Knyszyńskiej też się spotkać żubra udaje.
Około 120 jest tutaj osobników w Puszczy Knyszyńskiej.
Czyli uspokajamy wszystkich państwa. Ja chcę optymistycznie zakończyć w ten Międzynarodowy Dzień Lasu, że wszystkie drogi, które zostały zepsute,
to są czasowe problemy.
Że są zepsute, prawda? Nie zaprzeczamy.
No, w chwili prac leśnych tak, ale po pracach leśnych są no, odnawiane.
Są odremontowywane, to są drogi gruntowe, więc
a można
osobiście rzeczy
zgłosić, która droga nadałaby się do odnowienia?
Nie, to wiadomo.
Można, jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi. Jeżeli państwo widzicie, że coś jest w lesie nie tak, no najlepszym sposobem na zaradzenie sytuacji jest zgłoszenie sytuacji do najbliższego nadleśnictwa. Wszystkie kontakty są tak publikowane na stronach internetowych i tak dalej. Także do tych bezpośrednich kontaktów jak najbardziej zapraszamy. To chyba najlepsza metoda.
Ja myślę, że jeszcze na pewno spotkamy się, jeśli nie w tej audycji, to w innej, o tym, co w lesie wolno, czego nie wolno, żeby porozmawiać o tym, jak my, ci wspaniali gospodarze, którzy lasy traktujemy jako wspólne dobro narodowe, ale też własne, powinniśmy się zachowywać w tych lasach, żeby to dobro trwało też mimo naszej ingerencji. Nie mówię tu o lasach, a o użytkownikach takich bezpośrednich, którzy tam trochę może ingerują nie w taki sposób, w jaki powinny. Natomiast chciałabym tutaj optymistycznie zakończyć w taki sposób,
już
że...
Mam, ja już mam dobre hasło na te optymistyczne.
No tak, to zapraszam.
Ja zapraszam do wylogowywania się z tego naszego intensywnego życia, pójścia do lasu, wziąć oddech sobie w tym lesie, czystym powietrzem, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy.
A jeszcze w czystym lesie, ale to też już nie na tę audycję.
A tak, rzeczywiście czysty las, ale lasy państwowe muszą no niestety sprzątać po tych, te odpadki, które gdzieś tam ktoś pozostawia. Więc tak, wylogujmy się, idźmy do lasu na spacer, weźmy tam oddech czystym powietrzem, bo po cóż, bo las to dobre sąsiedztwo.
No i patrzmy, jak ten las rośnie, bo on wyrośnie i będzie tak piękny, jak ten, który użytkujemy do tej pory. I też może uda nam się wspólnie trochę tego lasu jeszcze dosadzić, ale o tych szczegółach wszystkich powiemy jeszcze w swoim czasie. Mam nadzieję, że państwo już wiedzą, co to jest gospodarka leśna. A ja jeszcze nie do końca, ale tutaj dopytam po programie.